Kochani, do dzisiejszego zwiastowania zainspirował mnie chyba wczoraj czy przedwczoraj pewien tekst, do którego później nawiążę, ponieważ miałem w planie mówić o czymś innym. Ale tak to jest, że Duch Święty dokonuje korekty i wierzę, że to słowo jest na dzisiaj dla nas. Zatem o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć? Czym jest zaniechanie? To jest ta strona negatywna, ale też jest i strona pozytywna oraz jak jemu przeciwdziałać. I zaraz dojdziemy do tej historii, którą będę chciał przeczytać ze Starego Testamentu, z czwartej Księgi Mojżeszowej, ponieważ ona mi dała wiele do myślenia. Ona w zasadzie jest przeciwna temu, co tutaj jest napisane. Ale właśnie ten temat wyszedł mi, kiedy rozważałem to słowo i też wierzę, że Duch Święty włożył mi różne myśli na ten temat. Może zacznijmy od tego, tak zanim będziemy czytać Boże Słowo, od tego, czym jest zaniechanie. Kilka takich definicji ze słownika, żebyśmy wiedzieli, co pod tym słowem się kryje. I pierwsza definicja, zaniechanie jest powstrzymaniem się od działania, które na podstawie określonej normy prawnej powinno było nastąpić. Podoba mi się to sformułowanie, powinno było nastąpić, ten czas zaprzeszły, prawda, a nie nastąpiło. Czyli zaniechanie jest powstrzymywaniem się od działania, które na podstawie określonej normy prawnej powinno było nastąpić. To jest świecka definicja, ale my od razu możemy pomyśleć o normach, które Bóg nam daje do naszego życia i ile razy powstrzymaliśmy się od tego działania, które powinno było nastąpić, a nie nastąpiło. Może teraz, co znaczy zaniechać? Zaniechać oznacza zaprzestać czegoś lub zrezygnować z czegoś, co należało zrobić. Też inne określenie. Zaniechanie to rodzaj nagłego, wymuszonego czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi zakończenia wykonywania pewnego procesu. I to jest ważne, że te czynniki mogą być zewnętrzne, czyli obiektywne, i wewnętrzne, czyli subiektywne. Później o tym jeszcze troszeczkę więcej powiemy. Rozważając ten temat, zanim jeszcze wszedłem tak do Słowa Bożego, napotkałem na takie bardzo ciekawe pytanie. Kto może być sprawcą przestępstwa popełnionego przez zaniechanie? To jest pytanie prawnicze i też odpowiedź jest prawnicza. Czyli artykuł 2 kodeksu karnego stanowi, że odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciąży prawny szczególny obowiązek zapobiegania skutkowi. Czyli nie każdy jest oskarżony o zaniechanie. Czyli na przykład, jeżeli jest wypadek samochodowy i jest lekarz przypadkiem, nie pogotowie, które zostało wezwane, ale lekarz jest, to jeżeli on nie udzieli pomocy, a jest lekarzem, to może być oskarżony o zaniechanie wykonywania swoich czynności. To już ten drugi punkt pominę, to jest taki szczegółowy. Ale też znalazłem taki dość ciekawy cytat. Zaniechanie nareszcie ścigane. To jest z ubiegłego roku, gdzieś w połowie roku w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł dotyczący naszych polityków. I tutaj czytamy, w zalewie dobrych i złych wiadomości umyka uwadze, że Najwyższa Izba Kontroli stawia byłym ministrom zarzut zaniechania, które doprowadziło do upadku firmy w Płocku. A więc sprawa jest poważna, jest w świetle prawa również. Prawda? Ale to tak tylko taka ciekawostka, bo nas bardziej interesuje Słowo Boże i zaraz będziemy do niego sięgać. I pozwólcie, że zastanowimy się teraz, jakie mogą być powody zaniechania, że powstrzymujemy się od pewnych działań, które powinniśmy wykonywać w naszym życiu. I mówimy teraz już o nas, o ludziach, o zboże, o kościele, o wierzących. I powody zewnętrzne, obiektywne, że po prostu nie robimy czegoś, co powinniśmy robić i to nie jest nasza wina, że nie możemy tego zrobić, mogą być następujące. Choroba, przygnębienie, smutek, żal, depresja, zniechęcenie, wypalenie, niskie poczucie wartości, zmęczenie po wielkim wysiłku i stresie. Prawda? To są takie powody, przyczyny obiektywne, że po prostu musimy zaniechać pewnych rzeczy. I ja miałem właśnie w grudniu taki czas, bo zastępowałem też przez miesiąc kolegę w pracy, który miał operację na kolano, że miałem tyle rzeczy do zrobienia i też koncert był, prawda, tutaj wiele różnych spraw, że musiałem zaniechać pewnych czynności, odwołać pewne zobowiązania, za które mi też płacono, ale nie zapłacono, bo je odwołałem, prawda, bo no, nie dawałem rady i to już było niezależne ode mnie wszystko. Ale ważniejsze dla nas są te wewnętrzne powody zaniechania pewnych działań, tak zwane subiektywne. No i tutaj, co kiedy myślałem nad tym, wypisałem sobie taki najważniejszy, pierwszy, to jest trwanie w grzechu. My jako ludzie wierzący przestajemy wykonywać pewnych działań z powodu tego, że trwamy w grzechu. I ten grzech, w którym trwamy, zniechęca nas do tego stopnia, że tracimy ochotę do tego, by cokolwiek robić. I przestajemy robić. Ale też lenistwo. Po prostu czyste lenistwo. Niech innych to robi. Dlaczego ja? Zła postawa serca. Postawa buntu. Zajmowanie się mniej istotnymi sprawami. Albo sprawianie wrażenia, że jest się cały czas zajętym, na przykład pracą. I wtedy jest właśnie w nas ta postawa zaniechania, że odpuszczamy sobie. Czyli może powtórzmy te wewnętrzne powody, trwanie w grzechu, lenistwo, zła postawa serca, postawa buntu, zajmowanie się mniej istotnymi sprawami, sprawianie wrażenia, że jest się cały czas zajętym na przykład pracą. Teraz przejdźmy do tego, co mówi Biblia na temat zaniechania. I zanim będziemy czytać Słowo Boże, to może odpowiedzmy na pytanie, z jakimi przejawami zaniechania mamy do czynienia jako wierzący. Już o tym powiedzieliśmy wcześniej, ale jako ludzie wierzący możemy popatrzeć, że tak, mamy do czynienia z zaniechaniem modlitwy, czytania Słowa Bożego, wykonywania Słowa Bożego, uczęszczania na nabożeństwa, zaniechanie udziału w Wieczerzy Pańskiej, co jest tragedią. Jeżeli ktoś powstrzymuje się przez dłuższy czas, to jest duchowa tragedia. Powstrzymanie się od dawania ofiar i dziesięcin, powstrzymanie się czy zaniechanie służenia Bogu i pomagania bliźniemu, zaniechanie ewangelizowania. Dzisiaj w modlitwie mieliśmy, wierzę z Ducha Świętego, zachętę do tego, by głosić słowa. A więc przestajemy modlić się, czytać słowa, wykonywać słowo, uczęszczać na nabożeństwa. Nie bierzemy udziału w Wieczerzy Pańskiej, przestajemy być ofiarnymi, nie służymy Bogu, nie pomagamy bliźniemu, nie ewangelizujemy. Czyli często właśnie te rzeczy nas dotykają. Biblia podaje przykłady, Stary Testament podaje nam przykłady osób, które miały chęć zaniechania, przestania działania, wykonywania woli Bożej. Było to spowodowane okolicznościami zewnętrznymi. No poza Jonaszem, bo to był jego wewnętrzny problem, ale jeżeli weźmiemy na przykład Mojżesza, to możemy przeczytać taki werset. I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak obszedłeś się ze swoim sługą? Dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud, czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Takie słowa Mojżesz kieruje do Boga. On po prostu miał już dość. Dość prowadzenia Izraela. I zadaje Bogu takie pytania. Czy to mój lud? Prawda? To jest brak łaski, że włożyłeś na mnie ten ciężar. Ja go nie począłem przecież. Ja go nie zrodziłem. A ty mówisz, nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś ojcom. Prawda? To jest ten kolejny werset. Drugim przykładem jest Eliasz. Eliasz powiedział tak, sam zaś poszedł na pustynię, oczywiście to jest po rozgromieniu proroków Baala, po zabijaniu ich, ciężka służba była wtedy. Poszedł na pustynię o dzień drogi, uciekał przed Izabel, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż ojcowie moi. Niska samoocena, jestem taki jak moi ojcowie, jestem tak samo do niczego. Człowiek, który przenosił w sensie duchowym góry. Znamy historię Eliasza, więc nie będę omawiał jej szczególnie. Jeszcze mamy przykład Jonasza i tutaj mamy do czynienia bardziej z okolicznościami wewnętrznymi. Tam jest błąd, powinien być okolicznościami wewnętrznymi. I możemy czytać, a gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowy Jonasza, także on wlewał i życzył sobie śmierci. Prawda? Kompletne zaniechanie, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Czyli to jest też po nawróceniu Niniwy. 1/3 miasta zostało zewangelizowane. I tam Bóg zaczyna z nim rozmowę, czy słusznie się gniewać z powodu krzewu, który usechł. A on mówi, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Prawda? Totalna depresja i chęć zaniechania już wszystkiego. Ale kochani, wszyscy ci mężowie nie zaniechali swojej służby, do której powołał ich Bóg i ją wykonali. Mojżesz doprowadził Izraela do Kanaanu. Doprowadził? Doprowadził. Eliasz, posilony chlebem i wodą, udał się w drogę i namaścił króla nad Izraelem oraz wyznaczył Elizeusza na proroka. Czyli wykonał wszystko to, co Bóg mu zlecił. Jonasz zewangelizował Niniwę. Więc oni dokonali. I wiele, wiele innych przykładów można by mnożyć z Biblii. Właśnie, że ktoś przechodził, był bliski rezygnacji, powstrzymania się, zaniechania wszystkiego, ale w każdym przypadku, tam trzeba to przeczytać dokładnie, Bóg podźwignął, tłumaczył, zadawał pytania, podniósł i kazał do końca wykonać służbę. Jeśli chodzi o Eliasza, znamienne jest to posilenie. Kruk przyniósł wodę i placek. Trzykrotnie on się posilał. To jest praobraz Wieczerzy Pańskiej, duchowego posiłku, z którego my mamy czerpać, właśnie przystępując do stołu Pańskiego przez wiarę. Dlatego to jest tak ważne, tak istotne. Takie pytanie teraz. Co stałoby się, gdyby Abraham zaniechał targowania się o sprawiedliwych w Sodomie? Pamiętacie, tak schodziło od ilu? Dużo tam było, 90, tak? 100, tak, szedł w dół. I zakończył na rodzinie. Nikt nie zostałby zbawiony, ocalony z Sodomy. Lot by prawdopodobnie zginął, cała jego rodzina by zginęła. Gdyby Abraham zaniechał, po prostu powiedział, a co mnie to obchodzi? Ja jestem Boży, co mnie obchodzi Sodoma? To Lot wybrał, to jest jego sprawa. Ja jestem usprawiedliwiony, ja jestem czysty. Tak jak Piłat, prawda? Ja jestem czysty, ja winy w nim nie znajduję w Jezusie, umywam swoje ręce i koniec. I tutaj w miejscu Abrahama możemy podstawiać bardzo, bardzo wiele imion biblijnych. Co by się stało, gdyby taki i taki mąż Boży zaniechał czegokolwiek, co zlecił mu Bóg? Możesz też podstawić tutaj i swoje imię. Co by się stało, gdyby ciebie tutaj nie było dzisiaj? Nic? O nie, w świecie duchowym bardzo wiele by się wydarzyło. W twoim życiu, w moim życiu. I właśnie teraz przejdę do tej historii, która zainspirowała mnie do tego słowa, by przygotować właśnie to słowo i podzielić się z wami na temat zaniechania i później w drugiej części, jak przeciwdziałać temu. To jest postawa Izraela wobec Paschy. I tutaj otwórzmy 4 Mojżeszową, rozdział 9, werset od 11 do 13. Ten tekst się nie wyświetli, dlatego otwórzcie Biblię, on jest zbyt długi. Mamy napisane, także nie muszę powtarzać, gdzie mamy otworzyć. Księga Liczb. Się właśnie ostatnio zastanawiałem nad 3 Mojżeszową, nad 4 Mojżeszową, 3, czemu tam tyle ofiar? 4 Mojżeszowa, czemu tam tyle liczb? I odpowiedź jest prosta. Bóg chciał uporządkować sprawy duchowe w Izraelu i sprawy organizacyjne w Izraelu, żeby mogli dojść. Można te dwie księgi w jednym zdaniu zawrzeć. Ale przeczytajmy teraz ten tekst Słowa Bożego. I przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w drugim roku po ich wyjściu z ziemi egipskiej w pierwszym miesiącu tymi słowy. Niech synowie izraelscy obchodzą Paschę w oznaczonym czasie. Będziecie ją obchodzili w oznaczonym czasie 14 dnia tego miesiąca pod wieczór. Zgodnie ze wszystkimi przepisami i wszystkimi prawami obchodzić ją będziecie. Mojżesz powiedział więc synom izraelskim, aby obchodzili Paschę. I obchodzili Paschę w pierwszym miesiącu 14 dnia tego miesiąca pod wieczór na pustyni Synaj. Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak im Pan rozkazał, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Znaleźli się jednak mężowie, którzy stali się nieczystymi przez zetknięcie ze zwłokami ludzkimi i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Przystąpili oni tego samego dnia do Mojżesza i do Aarona. Mężowie ci rzekli do niego, staliśmy się nieczystymi przez zetknięcie ze zwłokami ludzkimi. Dlaczego mamy być upośledzeni wśród synów izraelskich, nie mogą złożyć Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie? Wtedy rzekł do nich Mojżesz, zaczekajcie, a posłucham, co Pan wam rozkaże. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz synom izraelskim tak, każdy wśród was lub z waszych potomków, który stanie się nieczysty przez zetknięcie ze zwłokami, albo będzie w dalekiej podróży, powinien jednak obchodzić Paschę dla Pana. Będą ją obchodzić w drugim miesiącu 14 dnia, pod wieczór, będą ją spożywać z czaśnikami i gorzkimi ziołami. Nie zostawią z niej nic do rana, a kości z niej nie połamią. Obchodzić ją będą według wszystkich przepisów dotyczących Paschy, lecz kto był czysty i nie był w podróży, a zaniecha Paschy, zostanie wytracony ze swojego ludu, gdyż nie złożył Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie. Człowiek ten poniesie karę za swój grzech. Niesamowita historia. Właśnie w niej tutaj to słowo zaniecha występuje i ono mnie zmusiło do konkretnego myślenia. Wiemy, że Pascha to jest praobraz Wieczerzy Pańskiej. Czym dla Izraela był baranek paschalny, dla nas jest śmierć Jezusa Chrystusa i to, co On nakazał. I myślę, że warto jest patrzeć na Stary Testament w ten sposób, że skoro w Starym Testamencie było tak, to my o ileż bardziej. Tak czy nie? Według nauczania, według kazania na górze tak mamy postępować, prawda? Ktoś da ci policzek, nadstaw drugi. Przymusi iść jedną milę, iść dwie. Prawda? A więc tak, zobaczcie. Pan dał przepis, że pierwszego miesiąca 14 dnia Izraelici mieli obchodzić Paskę. I to jest przepis wieczny, nie ma odwołania, tak ma być. I Bóg jakby się nie przejął za bardzo tymi, którzy zanieczyścili się, i tutaj z powodu kontaktów ze zmarłymi. No przecież ktoś musiał chować tych zmarłych. Nie? No i przeszli ci ludzie, oni powiedzieli, to nie jest tak, my nie odpuścimy sobie tego święta. To jest dla nas bardzo ważne. I przyszli do Mojżesza i Mojżesz zapytał się Pana. I co Pan zrobił? Bo co Bóg zrobił? Za miesiąc, tak? Drugiego miesiąca 40 dnia. Jak się po oczyszczeniu. Czas oczyszczenia trwał różnie, około 7 dni, może dłużej w zależności od tego, jaki to był rodzaj. Najdłużej chyba, jeśli chodziło o trąd, to były najdłuższy czas oczyszczenia i kilkakrotne poddawanie się sprawdzianowi, czy ktoś jest czysty. Ale zobaczcie, Pan Bóg powiedział, dobrze, ja muszę to zrobić w ten sposób, bo oni mają rację. Oni pragną, by uczestniczyć w wieczerzy paschalnej, żeby ich nie ominął ten baranek, nie ominął ich ten przywilej uczestniczenia. I teraz tak, kto mógł być zwolniony z Paschy? Nieczysty, ewentualnie ktoś, kto był w podróży. Jeżeli ktoś nie jest czysty i nie jest w podróży, a zaniecha Paschy, zostanie wytracony z ludu, bo nie złożył w oznaczonym czasie daru ofiarnego. Jaka jest kara za ten czyn? Za ten grzech, bo to się tak nazywa. Śmierć. Śmierć. Świadome zaniechanie brania udziału w święcie Paschy było grzechem. Wnioski same mogą się nam nasunąć co do, o ileż bardziej my, nasze uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej na przykład i w wielu innych sprawach. Popatrzcie na ten werset. To jest właśnie z Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Mojżeszowej, którą też poddałem rozważaniu ostatnio. I kiedy my czytamy o ofiarach, ofiarach za grzech, to ja specjalnie tutaj wytłuściłem, że jeżeli ktoś dopuści się sprzeniewierzenia i nieświadomie zgrzeszy, tam cały czas jest mowa o grzechu nieświadomie. No tutaj mamy przez przywłaszczenie sobie jakiejś świętości należącej do Pana, to oczywiście jest wyjście. Przyniesie strzody na swoją ofiarę pokutną dla Pana baranka bez skazy, według Twojego oszacowania, a kapłan dokona jego oczyszczenia za to uchybienie, którego się nieświadomie dopuścił i będzie mu to odpuszczone. I to jest właśnie ta jedna ofiara, ofiara przebłagalna, ofiara pokutna, ofiara za grzech. Ci składano ją jako przebłaganie za grzechy popełnione z nierozwagi, dla usunięcia niesprawiedliwości w sprawowaniu na przykład służby przez kapłanów. I też takie cztery okoliczności życiowe domagały się od Izraelity złożenia ofiary tej przebłagalnej, pokutnej. Czyli to jest grzechy niemoralności, narodziny dziecka też, uzdrowienie z trądu i zakończenie ślubów nazyreatu. Ale to tak tylko na marginesie powiedziałem. Tutaj mamy przykład z Nowego Testamentu, co mówi apostoł Paweł o sobie. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie i w niewierze. Prawda? Apostoł Paweł tak podsumowuje swoje grzeszne życie, że to wszystko czynił przed swoim nawróceniem w nieświadomości i w niewierze. I mam jeszcze werset, ale łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. I też w liście Piotra możemy znaleźć werset. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Czyli zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament mówi, że tak, można zgrzeszyć, każdemu się przydarza upaść, ale w nieświadomości. W nieświadomości. W Starym Testamencie, że grzechy popełnione świadomie, ja nie znajduję, żeby była jakaś taka łaska szczególna. W Nowym Testamencie, no w pierwszym liście Jana czytamy o tym, pisze wam, żebyście nie grzeszyli, czyli nie robili świadomi, nie trwali w grzechu, w upadku, ale jeżeli ktoś zgrzeszy, mamy orędownika Jezusa Chrystusa. I dlatego umieściłem właśnie na początku, kiedy mówiłem o tych przyczynach wewnętrznych zaniechania wielu rzeczy, to jest trwanie w grzechu, świadome trwanie w grzechu, które doprowadza nas do tego, że rezygnujemy ze wszystkiego, ze zbawienia, ze społeczności, po prostu rezygnujemy, odpuszczamy sobie to wszystko. Stosunek Pana Jezusa do Paschy. Czytaliśmy przed wieczerzą dzisiaj ten werset. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. To właśnie wypuściłem, bo to jest to gorąco. Gorąco jest wam, widzę, bo śniecie pomału. Gorąco. Gorąco pragnąłem. No, multimedia mają was trzymać cały czas, że tak powiem, w czynności. No właśnie. Pan jest gorąco pragnął uczestniczenia w wieczerzy paschalnej. Szczególnie u Łukasza jest to wypuklone, bo tam jest najpierw kielich wzięty jako kielich wieczerzy paschalnej, dopiero później chleb i wino jako nowe przymierze. Takie było pragnienie Pana Jezusa. Jakie ma być nasze pragnienie? Przynajmniej takie same, a jeszcze większe, by uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, a broń Boże, nie zaniechać tego. Nie zaniechać. I można tak powiedzieć, że nauczanie Pana Jezusa na temat powodów zaniechania sprowadza się do naszego stosunku do Słowa Bożego. I pozwólcie, że kilka przykładów. Tutaj mamy wytłumaczenie podobieństwa o siewcy. I tutaj mamy wytłuszczone właśnie tą relację pomiędzy ziarnem, którym jest Słowo Boże, a typami ludzi, prawda, jak przyjmujemy. Że to diabeł wybiera, aby nie uwierzyli, byli zbawieni. Czyli tutaj nawet nie ma takiego kiełkowania, prawda, że w przedbiegach ktoś po prostu mówi, a to nie dla mnie, zbawienie, jakaś dziwna mowa. Inna grupa z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Czyli następuje zaniechanie. I znów następna gleba międzyciernie oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą w trosk, bogactw, rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Czyli znowu następuje zaniechanie poprzez to, co ten świat proponuje. No i prawda, ta gleba dobra, prawdziwa oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości owoc wydają. Czyli właśnie zachowywanie słowa, przechowywanie słowa w naszym życiu, Słowa Bożego, powoduje to, że trwamy i nie ma w nas postawy zaniechania. I teraz na koniec już kilka rzeczy praktycznych. Co najczęściej prowadzi do postawy zaniechania w naszym życiu? Wymawianie się. Wymawianie. Tam, przepraszam za błąd. Czynienie wymówek. Wymanianie się, przepraszam. No i tu mamy, kochani, przykład ze Słowa Bożego. Prawda? Wymówki prowadzą do zaniechania. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz, a Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną, a ten rzekł, pozwól najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. A więc wymawianie się, prawda? Inny mamy też tekst mówiący o wymawianiu, prawda, że kupiłem parę wołów, muszę wypróbować. Nie? Wszystko inne jest po prostu ważniejsze niż to, że Pan Jezus mówi, pójść za mną, czyli wymawianie się. I drugi powód, o tym już wspominałem, to jest lenistwo wierzących. Lenistwo. Po prostu jesteśmy leniwi. I tu mamy tekst biblijny, który o tym mówi z Ewangelii Mateusza. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł, synu, idź pracuj w winnicy swojej. A on odpowiadając, rzekł, tak jest, Panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego powiedział tak samo, a on odpowiadając rzekł, nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Których z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią, ten drugi. Rzecze im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i przetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Prawda? Ten drugi wypełnił, który zastanowił się i zrobił. Nie ten pierwszy, który powiedział, pójdę, ale nie poszedł, bo był za leniwy. Tylko w słowach był mocny. I na koniec, jak przeciwdziałać zaniechaniu w sposób praktyczny? Wszelkiego rodzaju działanie duchowe i zborowe jest antidotum na zaniechanie w naszym życiu. Możecie powiedzieć amen?
Amen.
Tak? Amen. Mówcie amen. Jak. Tak. No i teraz konkretnie. Co nam pomaga? Oczywiście modlitwa i post. Drugie mi się włączyło, ale może werset biblijny, Dzieje Apostolskie 12:5. Strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Prawda? Nieustanna modlitwa. Kolosan 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Tesaloniczan 5:17. Bez przystanku się módlcie. Jeżeli ktoś się modli, to nie zaniecha. Nie zaniecha niczego. Bardzo prosta jest diagnoza naszych postaw zaniechania. Przestajemy się modlić, przestajemy pościć. Zgadzacie się? Tak. Druga rzecz, którą należy robić, żeby przeciwdziałać zaniechaniu, to jest czytanie, przyjmowanie i wykonywanie Słowa Bożego. Jeżeli to robimy, jeżeli czytamy Słowo Boże i przyjmujemy i wykonujemy je, nie zechce nam się zaniechać niczego. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, werset 14 i niżej. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I z Hebrajczyków 4:12, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I po to czytamy Słowo Boże, po to je przyjmujemy, po to je wykonujemy. Jak jeszcze przeciwdziałamy zaniechaniu, że komuś przestaje się chcieć? No ruszaj. O, musiał być ten. O, przepraszam, ale mi jedno uciekło. Tam nad dawaniem powinna być społeczność z wierzącymi i uczestniczenie w życiu zboru. Mi tam uciekło. Społeczność z wierzącymi i uczestniczenie w życiu zboru. Z Hebrajczyków możemy tutaj podać werset 10 rozdział. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. A więc gdzie możemy to robić? Kiedy się zbieramy, możemy baczyć na siebie i pobudzać siebie do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to u niektórych jest w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Że się ten dzień przybliża. I poprzez dawanie możemy przeciwdziałać zaniechaniu. Właśnie postawę dawcy, a nie biorcy. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, mówi Słowo Boże. Zacznijcie dawać. Nie chodzi tutaj o rzeczy materialne i pieniądze, chociaż też. Starajcie się dzielić, dawać, szukać możliwości dzielenia się i pomagania innym, ale też i w sensie takim niematerialnym, duchowym. Poprzez świadectwo, świadectwo życia. I co mówi Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w wersecie 38? Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną. Dadzą w zanadrze wasze. Dawajcie taką miarę. Bądźcie hojni, bądźcie szczodrzy. I wreszcie zaniechaniu przeciwdziała wykonywanie służby, zaangażowanie się w jakąś konkretną służbę. Przyjęcie na siebie odpowiedzialności i zobowiązania. Konkretnie. Taka postawa, daj mi coś do roboty w zborze. Bo bez tego usknę, bez tego może mi się coś złego przytrafić. Ja tu przygotowałem dosyć więcej na temat wykonywania służby, ale chyba dzisiaj o tym nie powiem. Ale tylko nadmienię. O, nie w tą stronę idziemy. Dobrze. Wykonywanie służby, że w księdze, trzeciej księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale mamy opis ofiar, ofiary za grzechy i ofiary całopalnej. I to jest bardzo ważne, że ofiara całopalna pozostaje na ognisku, na ołtarzu przez całą noc, aż do rana. Ogień ołtarza będzie na nim płonąć. Ofiara całopalna to jest, można powiedzieć, w Nowym Testamencie to jest nasza służba, owoc naszych warg, nasze służenie Bogu, ofiarowanie naszego czasu, wszystkiego, co możemy robić dla Pana. I ta ofiara, zobaczcie, ona cały czas musiała się palić. Cały czas. Cały czas. Nigdy nie mogła być przerwana. Cały dzień i całą noc. I takie powinno być, kochani, wykonywanie naszej służby dla Pana. Jeżeli nie zachodzą przyczyny obiektywne, o których mówiliśmy, choroba, inne rzeczy, dyżury, praca i tak dalej, nie rezygnuj. Nie daj się zbałamucić diabłu, który przyjdzie i powie, możesz oddać to, do czego Bóg cię powołał, komuś innemu. Służba, ofiara całopalna, ona cały czas była wykonywana. I tak samo musi być wykonywana ona w naszym życiu. Tu już przelecimy te wersety, bo to cały czas o tej służbie, to jest ustawa wieczna, nieustannie lampa. W miejscu świętym, gdzie był ten drugi ołtarz, tam lampa musiała cały czas się świecić, cały czas musiały być chleby pokładne, wszystko to miało przypominać ofiarę ogniową dla Pana. I przykład Pana Jezusa. Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Dar dla nas to jako zbawienie, a ofiara ku miłej wonności to jest ofiara służby, którą On wykonał i my też mamy wykonywać. Jeżeli mam zachęcić siebie i was do wytrwałości, aby nie ulec chęci zaniechania czegokolwiek, to pozwólcie, że kilkoma wersetami ze Słowa Bożego. Przepraszam. Czyli z pierwszego Tymoteusza ten werset przeczytajmy. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez złożenie rąk starszych. Oto się troszcz i w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. I na koniec jeszcze jeden werset z listu do Rzymian, z 12 rozdziału. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność i tam jest wiele, wiele innych rzeczy, ale chciejmy to przyjąć. Podsumowując, powiem tylko tyle, że według Biblii zaniechanie jest grzechem. Dlatego ze Słowa Bożego płynie zachęta do tego i wiele innych zachęt. To można byłoby kopać i kopać w Słowie Bożym. Ale przesłanie jest jedno, bardzo proste. I na ten rok, dla ciebie i dla mnie, siostro i bracie, nie rezygnuj. Nie załamuj się. Nie upadaj. A jeżeli ci się przydarzy, podnieś się. Poproś o pomoc. Kochaj Pana Jezusa z całego serca. Kochaj swój zbór. Uczestnij w Jego życiu. Szukaj możliwości działania, służenia. W Nowym Testamencie nie znajdujemy żadnego wersetu, który mówi o tym, że Kościół i służba jest dla super ludzi, nad ludzi, a wręcz przeciwnie. Bóg wybrał sobie to, co jest u tego świata w pogardzie, w poniżeniu. Wybrał ciebie i mnie do tego, byś był Jego sługą. I możesz czynić wielkie rzeczy dla Pana. Tylko wierz, tylko ufaj. Nie zaniedbuj niczego. Nie zaniedbuj modlitwy, słowa, społeczności, darów łaski, darów Ducha Świętego. Niech owoce Ducha Świętego rozwijają się w Twoim, moim życiu. Amen.